Wstęp. Warto wrócić do roli, jaką odgrywa w tenisie psychika. Nie pojedyncza cecha psychologiczna, ale ich odpowiednie zestawienie decyduje o tym, czy dany sportowiec będzie umiał w pełni wykorzystać swoje umiejętności, zarówno podczas treningu, jak i startu w zawodach. Niejednokrotnie w swojej praktyce psychologa sportu spotykałem się z zawodnikami, którzy byli mistrzami treningu, jednak swoich umiejętności w żaden sposób nie potrafili przełożyć na sytuację rywalizacji. Wbrew pozorom, talent sportowy i umiejętności fizyczne nie gwarantują sukcesu, ponieważ często o ich przełożeniu na sytuację meczową decyduje czynnik psychologiczny. Psychika odgrywa ważną rolę w karierze każdego zawodnika. Najczęściej mówi się o niej w kontekście stresu. Psychika powinna być naszym największym sprzymierzeńcem, ponieważ może w dużej mierze wpłynąć na poprawę kondycji fizycznej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu. Celem treningu psychologicznego jest w tym przypadku doprowadzenie do sytuacji, kiedy ciało i głowa będą ze sobą harmonijnie współpracować. Chodzi o to, żeby nasze myśli i wywołane przez nie emocje nie wpływały na ograniczenie naszych możliwości poprzez powstałe w ciele napięcie. Trening psychologiczny pomaga w oswajaniu się ze stresem startowym i trudnymi sytuacjami podczas meczu. Pomaga też w wypracowaniu sposobów radzenia sobie w tych momentach. Zatem zarówno ciągłe doskonalenie elementów technicznych i taktycznych, jak i korzystanie ze zdobytych doświadczeń powinny stać się integralną częścią treningu, w tym również treningu psychologicznego. Wydaje się, że reakcje zawodnika na decyzję sędziego są mało istotnym elementem meczu. Ale czy tego chcemy, czy nie, mogą stać się one istotne dla ostatecznego wyniku. Złość, frustracja, bezradność to tylko niektóre odczucia pojawiające się przy okazji krzywdzących decyzji sędziego. Zdarza się, że sędzia może podejmować błędne decyzje. Czasem te decyzje są korzystne dla nas, a przeciwnika mogą wyprowadzić z równowagi. Często błędy w ocenie sytuacji pojawiają się w kluczowych momentach gry. Jak sobie z tym radzić? Swoim zawodnikom powtarzam zawsze, że warto spróbować koncentrować się na tym, nad czym mamy kontrolę. Nad arbitrem i jego decyzjami kontroli nie mamy. Musimy zrozumieć, że problemem nie są błędne decyzje, a nasza reakcja na nie. Czy złość i frustracja zmienią podjętą przez sędziego decyzję? Wielu trenerów twierdzi, że zawodnicy nie przegrywają przez błędy sędziów, ale przez swoje destruktywne reakcje na te decyzje. Przygotujmy się na błędne decyzje sędziego. Łatwiej je będzie potem znieść podczas meczu. Ważne, aby zaakceptować, że kontakt z sędzią i jego obecność na turniejach stanowią nieodłączny element gry w tenisa, tak samo jak popełniane przez niego błędy. Zawodnik nie powinien pozwolić, aby elementy niezależne od niego wpływały na jego nastawienie i wynik. Paweł Habrat. Rolę psychologii w tenisie oraz jej zastosowanie doceniają światowej klasy specjaliści w przygotowaniu mentalnym, trenerzy i sami tenisiści. Ta książka przedstawia punkt widzenia pasjonatów tenisa, znających tę dyscyplinę od podszewki. O tym, czym dla nich jest, o sposobach pracy z zawodnikami i o tym, jak na ich oczach rozwija się ten sport, opowiadają Jim Taylor, Anthony Giraud, Lan Bale, Jack Brody, Tom Veneziano, Ed Senk, Andy Dawsent, Johan Krik, Mark Holdstock, Alistair McCoo oraz Patrick Muratoglu. To niesamowita podróż w świat tenisa nie tylko dla jego fanów, ale także psychologów sportu, entuzjastów aktywności fizycznej i wszystkich, którzy o zastosowaniu psychologii w sporcie chcieliby wiedzieć więcej. Ostatnim ekspertem w tej skromnej książce jest Witold Wójtowicz, który jako life coach, a nie specjalista od tenisa, opowiada m.in. o sukcesie i emocjach. Część pierwsza. Psychologia w sporcie. Umiejętności mentalne. Psychologia w treningu tenisowym. Opowiada Jim Taylor i Anthony Giraud. Dr. Jim Taylor. Dlaczego psychologia sportu jest potrzebna w tenisie? Tak jak we wszystkich dyscyplinach sportu, także w tenisie bardzo ważny jest aspekt psychologiczny. Na najwyższym poziomie każdy posiada naturalne umiejętności, świetne przygotowanie fizyczne oraz technikę. To, co odróżnia graczy w danym momencie, to ich umysł. Niektórzy zawodnicy pracują nad aspektem mentalnym na własną rękę. Inni potrzebują pomocy przy treningu mentalnym, tak samo jak współpracy z trenerem. I to jest właśnie moment, w którym pojawia się psychologia sportu. Jak ważne jest rozwijanie umiejętności mentalnych w tenisie? Kluczowe po to, by zawodnik grał najlepiej jak potrafi. Motywacja, pewność siebie, wytrzymałość psychiczna, skupienie się i emocje – to 5 najistotniejszych obszarów, w których gracz powinien być mistrzem. Które cechy psychologiczne są najważniejsze w tenisie? Tenisista powinien być pewny siebie, przygotowany mentalnie, zmotywowany i zdolny do skupienia się czy przerzucania uwagi w razie konieczności. W sporcie takim jak tenis, gdzie wygrana seta albo meczu zależy od minimalnych różnic pomiędzy zawodnikami, tenisista musi być zdolny do koncentracji na swoim uderzeniu. Musi wierzyć w swoją wygraną i wykorzystać swoje cechy, by wygrać. Jaki wiek jest najlepszy, żeby rozpocząć pracę nad umiejętnościami psychologicznymi? Trzeba zdać sobie sprawę, że przygotowanie mentalne będzie zmieniać się wraz z rozwojem gracza, bazując na jego wieku. Wprowadzanie treningu mentalnego można rozpocząć już w momencie, gdy zawodnik pierwszy raz weźmie do ręki rakietę. Na przykład trener albo psycholog może zacząć pracę z zawodnikiem nad właściwym skupieniem się. Zamiast rozmawiać o interpretacji znaczenia słowa skupienie, można podkreślać, że dziecko przygląda się piłce i zwrócić uwagę na konsekwencje, jeśli tego nie robi. Podobnie jeśli chodzi o dialog wewnętrzny, on także może być szybko wprowadzany. Kiedy zawodnik zaczyna być sfrustrowany po stracie wielu wymian, trener może podkreślić znaczenie wewnętrznego dialogu, przekazując komunikaty: spójrz, jestem coraz lepszy, czy zdobędę następny punkt. Dla głębszego zrozumienia, jakimi motywami kieruje się zawodnik w tenisie czy własnym życiu, należy poczekać, aż w pełni rozwinie on swoje umiejętności poznawcze wymagane do zrozumienia koncepcji psychologicznych. Już w trakcie gimnazjum zawodnik powinien być w stanie je zrozumieć i wprowadzić do swojego treningu. Jakie umiejętności psychologiczne powinien posiadać współczesny, nowoczesny trener tenisa? Nowoczesny trener tenisa powinien mieć wystarczająco dobre zrozumienie umiejętności psychicznych, które mogą określać słabe i mocne strony gracza, a także wiedzieć, jak je poprawiać i rozwijać. Dodatkowo, trener powinien potrafić włączyć cechy tenisisty do jego gry, bazując na jego fizycznej sprawności oraz zdając sobie sprawę z jego braków. Trener powinien mieć dużą wiedzę na temat koncentracji, motywacji i opanowania. Mając dużą wiedzę na temat fizycznego przygotowania zawodnika, powinien być w stanie odnieść koncepcje psychologiczne do sytuacji i trenować je tak, by były pomocne i wykorzystywane w praktyce przez zawodnika. Wreszcie kluczową umiejętnością trenera jest umiejętność połączenia dobrej struktury jako jakości treningów. Wiąże się to z wiedzą na temat tego, nad czym zawodnik powinien popracować, oraz na temat struktury treningu, tak by był on skoncentrowany na konkretnych obszarach, które trzeba poprawić. W takim razie, czy poszukiwanie profilu mistrza ma sens? Mimo że mistrzowie tenisowi mają wiele wspólnych cech psychologicznych, np. zdolność gry pod presją, wiara w siebie, tracenie energii i poszukiwanie profilu mistrza wydaje się błędem. Umiejętności psychiczne mogą być trenowane i rozwijane. Bardziej niż na szukaniu idealnego profilu, należy skupić się na efektywnym wykorzystywaniu i rozwijaniu tych sfer słabości, w obrębie których zawodnicy mają już jakieś, choć niekoniecznie wszystkie, cechy mogące uczynić z nich mistrza. Dzięki temu ilość potencjalnych mistrzów wzrośnie i gra każdego zawodnika, z którym pracujesz, poprawi się. Czy możliwe jest wskazanie odsetka wpływu psychologicznych aspektów branych pod uwagę w przypadku meczu tenisa? Będą momenty podczas meczu, kiedy umiejętności psychiczne albo ich brak będą bardzo oczywiste. Jeśli zawodnik, który w trakcie meczu nie popełnił dwóch błędów, robi je w tiebreaku i przegrywa mecz, to można powiedzieć, że takie aspekty psychiczne jak radzenie sobie z presją i kontrola emocji miały ogromny wpływ na wynik. Jest to jeden z powodów rozwijania mentalnych aspektów u zawodników. Wiele z nich jest bowiem wykorzystywanych w trakcie meczu. Tak więc mimo iż można stworzyć szacunkowy wpływ aspektów psychologicznych, każde zdarzenie mogłoby zmienić ten szacunek zastosowania aspektów w grze. Co oznacza zatem termin psycholog w tej dyscyplinie? Ponieważ wiele aspektów życia może mieć wpływ na skuteczność gracza na korcie, ważne jest dla nas, na gruncie psychologii sportu, by mieć dystans do siebie i pracować z zawodnikiem w każdym aspekcie. W ten sposób nieuchronnie pracujemy z zawodnikami w bardziej tradycyjnym psychologicznym sensie. Jednak naszym głównym celem jest pomóc zawodnikowi grać lepiej. Możemy to robić poprzez spędzanie z graczem czasu na korcie, pomaganie mu w rozwijaniu specyficznych technik mentalnych i wykorzystywanie ich w grze, a także umiejętne wykorzystywanie psychicznych i fizycznych aspektów tenisa, aby zmaksymalizować ich wydajność. Innymi terminami stosowanymi w celu opisu tego, co robimy, są trener od przygotowania mentalnego czy konsultant sportowy. A co z graczami, którzy powtarzają: nie potrzebuję psychologa, trenera mentalnego, ponieważ nie mam problemów? Co należałoby im powiedzieć? Trzeba zwrócić uwagę, że jest to powszechne i błędne przekonanie o tym, że trener od przygotowania mentalnego jest potrzebny wtedy, gdy gracz ma problemy. Głównym powodem, zwłaszcza wśród graczy na najwyższym poziomie, dla którego zatrudniany jest psycholog, jest to, by gracze mogli zwiększać te umiejętności, które już mają, a nie rozwiązywać problemy. Nawet jeśli zawodnik myśli, że nie ma problemów, to zawsze jest jakiś aspekt, który można poprawić. Trzeba byłoby zadać pytanie o to, dlaczego nie chcą być jeszcze bardziej zmotywowani, bardziej pewni siebie i bardziej przygotowani na korcie. Jakie są trzy najczęstsze trudności i przeszkody, z którymi można spotkać się w codziennym treningu tenisisty? Jedną z głównych przeszkód, które pojawiają się podczas codziennych treningów z tenisistami, jest ich lęk przed porażką. Nawet podczas treningów zawodnicy nie chcą przegrać. Sprawia to, że próbują za bardzo kontrolować i kierować swoje zagrania. Skupianie się na wynikach swoich uderzeń oraz możliwość porażki boli i obniża zdolność graczy do pozostawania swobodnym i pewnym siebie. Inną, często spotykaną przeszkodą jest brak pasji i zaangażowania podczas treningu. Traktowanie treningów z takim samym zapałem jak meczów może wydawać się trudne, ale w efekcie się opłaci. Gracz, który ćwiczy codziennie z tą samą pasją i zaangażowaniem, będzie umiał przenieść je na sytuację meczową, podczas której liczy się wysoka dyspozycja i wydajność. Trzecią, częstą przeszkodą jest to, że gracz nie chce opuścić swojej strefy komfortu. Na przykład gracz, który ma ostry, zewnętrzny forehand, będzie konsekwentnie dążył do unikania backhandu, by obiec piłkę i uderzyć swoim mocnym forehandem. Jakkolwiek ważne jest, by uświadomić sobie i utrwalić swoje mocne strony, to jednak podczas treningów należy rozwijać także słabe strony. Jeżeli gracz nie chce trafić z backhandu podczas treningu, to co stanie się podczas meczu? Podczas meczu przeciwnik może to wyczuć i intencjonalnie zagrać mocno na stronę backhandową, nie dając mu szansy dobiec do piłki. Jeśli zawodnik nie trenował backhandu, to prawdopodobnie zrobi błąd lub uderzy na wprost przeciwnika, trafiając w siatkę. Trening trudnych dla zawodnika zagrań spowoduje, że staną się one łatwe podczas meczu. Kim jest w takim razie dobry psycholog sportowy, trener mentalny? Dobry trener mentalny wskazuje sportowcom kierunek i przydatne narzędzia. Co ważne, konsekwentnie pomaga im rozwijać umiejętności, aby mogli osiągnąć maksymalny poziom swoich możliwości. Jednocześnie dobry trener mentalny zna sportowców i tworzy dla nich zindywidualizowane programy, w których bierze pod uwagę umiejętności, osobowość i cele każdego sportowca. Jest ekspertem w rozumieniu tego, co i kiedy jest potrzebne. Wie zatem, kiedy wkroczyć ze swoimi uwagami oraz kiedy zachęcić sportowca, by sam poszukiwał rozwiązań. W efekcie tego zawodnik stanie się samowystarczalny i potrafi automatycznie zintegrować to, czego nauczył się od trenera mentalnego, ze swoją grą. Jakie są główne różnice pomiędzy najlepszymi tenisistami na świecie w aspekcie psychologicznym czy punkcie widzenia? Wszyscy najlepsi tenisiści na świecie posiadają pewne wspólne cechy. Często na poziom ich gry mają wpływ atrybuty, które powodują, że słabsi gracze ulegają ich presji. Widzą wyzwania jako możliwości, a nie zagrożenia. Patrząc im w oczy w momencie, kiedy omawiają nadchodzący mecz, widać intensywne skupienie i błysk ekscytacji. Powiedziałem na początku, że wszyscy mają oni swoje własne niepowtarzalne osobowości i aspekty psychologiczne, które wykorzystują w swój własny, indywidualny sposób. Rafael Nadal gra tak, jakby wypełniający go wewnętrzny ogień nigdy się nie kończył, stale go napędzał. Jego gra jest połączeniem determinacji i gwałtowności. Odwrotnie Roger Federer jest osobą opanowaną i dokładną. Jego gra jest naturalna i spokojna, przypomina arcydzieło w każdym uderzeniu. Najlepsi gracze na świecie mogą wykorzystywać aspekty psychiczne w różny sposób, ale istotnym jest to, że każdy z nich je wykorzystuje. Najlepsi gracze na świecie stworzyli model, który zawodnicy na wszystkich poziomach mogą powielać, by zmaksymalizować swoje umiejętności. Rozwijają mieszankę aspektów psychicznych, umiejętności fizycznych i osobowości w sposób, który jest dla nich najlepszy. Potem używają tej mieszanki po to, by poświęcając się w 100% dążyć w kierunku jej realizacji. Anthony Giraud. Czy mógłby Pan podać przykład zastosowania psychologii sportu? Jedną z najważniejszych zasad podczas zawodów związaną z umysłem jest koncentrowanie się bardziej na procesie, drodze, niż na wyniku. To jest sens zdania Kiplinga napisanego na drzwiach Wimbledonu. Jeśli można spotkać się ze zwycięstwem i porażką i traktować tych dwóch oszustów tak samo. Dla osoby dorosłej ten sens jest dość łatwy do zrozumienia. ale nawet dla osoby dorosłej może być trudne do zrozumienia, kiedy w kluczowym momencie meczu zrobi głupi błąd lub kiedy traci punkty, sety i przegrywa mecze. Utrzymanie właściwej postawy psychicznej może być trudne. Dlatego już od najmłodszych lat ważne jest, aby trenować ten stan umysłu za pomocą turnieju dla dzieci. Rysunek kompasu. Dla 8 graczy zasada jest następująca. Zwycięzcy pierwszej rundy znajdują się na wschodzie, podczas gdy przegrani są kwalifikowani do innego losowania na zachodzie. Następnie zwycięzcy zwycięzców drugiej rundy nadal idą na zachód, podczas gdy przegrani zwycięzców drugiej rundy są kwalifikowani na kolejne mecze na południu. I zwycięzcy przegranych w drugiej rundzie nadal idą na wschód, podczas gdy przegrani z przegranych w drugiej rundzie są zakwalifikowani do innego losowania na północy. Tak wszyscy gracze, nawet jeśli przegrają, przechodzą turniej i są ostatecznie zakwalifikowani do finałów zachodu, wschodu, południa i północy. To jest bardzo dobry sposób, aby rozwinąć obojętność wobec wyniku, a skupić się na grze. Zatem czy umysł, psychika może być przeszkolony jak ciało, czy raczej trening mentalny jest zmianą postawy, a nie powtarzaniem pewnych działań? W rzeczywistości poprzez trening mentalny można działać na różnych poziomach. Można pracować na zachowaniu, na przykład przygotowanie rutyny przed serwisem czy po odbiorze. W tym przypadku należy powtórzyć rutynę, aż stanie się automatyzmem, takie jak umiejętności fizyczne. Ale w tym samym czasie można pracować na przekonaniach zawodnika i w tym przypadku nie zawsze potrzebne są powtórzenia. Podczas rozmowy z zawodnikiem może nastąpić sprzężenie i nagle jego umysł otwiera się na inny sposób oceny sytuacji. Jakich mierzalnych rezultatów może oczekiwać sportowiec-klient, a jakich trener? Aby zmierzyć postępy swojego zawodnika, trener może wykorzystywać informacje zwrotne z zapisu wideo albo biofeedback lub kart ewaluacyjnych. Następnie gracz będzie w stanie porównać swój język ciała przed i po treningu mentalnym lub swoje zdolności do kontrolowania emocji, na przykład po kilku sesjach treningu oddechowego. Może też regularnie porównywać swoje odpowiedzi na te same, co na początku treningu mentalnego, badania psychologiczne. Czy założenie, że motywacja zawodnika do treningu mentalnego może zagwarantować zmiany, jest słuszne, czy raczej jest to w dużej mierze niekontrolowane? Motywacja zawodnika przy rozpoczęciu treningu mentalnego to co najmniej 50% wyniku. Oczywiście nie jest możliwe, by zagwarantować 100% wyniku w kategoriach wygranej, ale na pewno motywacja zawodnika przyspiesza proces zmiany jego postawy podczas meczów. I ta zmiana jest w 100% w kręgu jego wpływów, ponieważ postawa zależy wyłącznie od gracza. Tak więc jeśli dasz zmotywowanemu zawodnikowi sposób, by poprawił swój język ciała, koncentrację, pewność siebie, to oczywiście, że się zmieni. Być może będzie potrzebował czasu, aby przyswoić nowe nawyki, ale zmiana będzie możliwa. Czy zawsze warto mieć emocje pod kontrolą, czy też może czasem dobrze jest dać im upust? Jeśli próbuje się zatrzymać silne emocje, takie jak gniew, i zapobiega wyrażania ich przez zawodników, ryzykuje się tym, że ciśnienie wewnętrzne będzie za wysokie. Zawodnik zostanie emocjonalnie rozerwany i może stracić całkowicie panowanie nad sobą. Bardziej efektywnym jest to, by znaleźć sposób wyrażania tych emocji, a następnie je uspokoić. Czy psycholog sportowy powinien być standardem w profesjonalnym tenisie? Tak. To powinien być standard, jednakże to zależy od potrzeb zawodnika. Jeśli uważa, że nie musi pracować z psychologiem, to nie jest to dobry pomysł, żeby zmuszać go do pracy z psychologiem. Rozważmy, co należy zrobić, aby spopularyzować psychologię sportu w Polsce. Najlepszym sposobem byłaby publikacja wywiadu z Jerzym Janowiczem, który powiedziałby, że psychologia sportu jest kluczem do osiągnięcia najwyższego poziomu, zaraz po tym, jak wykona swój as z siłą 250 km na godzinę. Czy trener tenisa może podjąć się roli trenera mentalnego, czy te dwie funkcje powinny pozostać rozdzielone? Coraz więcej trenerów zawodowych kształci się także w dziedzinie psychologii. Tak więc w takim przypadku trener może połączyć te dwie role klasycznego trenera z rolą psychologa sportowego. Jakie cechy czy umiejętności powinien posiadać trener w dzisiejszych czasach? Kontrola emocji, motywacja, pewność siebie i koncentracja. Dla pokolenia Y odporność może być bardziej niż kiedykolwiek kluczową kwestią. Jak trener tenisa powinien dbać o przygotowanie psychiczne swoich zawodników? Jak powinien do tego podejść? Pierwszym sposobem jest edukacja graczy na temat silnych wartości sportowych, jak pasja, dyscyplina, siła woli, duch walki, opanowanie, odwaga, szacunek i tym podobne. Wtedy może zacząć pracować na korcie nad rutyną i koncentracją pomiędzy punktami i wymianą. Może też uczyć technik oddychania, które mogą być używane przed i podczas meczów. Oczywiście może on rozwijać motywację i pewność siebie zawodników poprzez przygotowanie i analizę meczów. Jakie są trzy najważniejsze elementy w pracy trenera z zawodnikiem? Zaufanie, umiejętność słuchania i autonomia. Jak pracować nad pewnością siebie na korcie i nie tylko? Na korcie można pracować na pewności siebie ze skupieniem się na mocnych stronach zawodnika, zamiast skupiać się na słabościach. Na przykład jeśli gracz ma bardzo mocny forehand i słaby backhand, to jeśli spędza 90% czasu na treningu backhandu, a następnie 10% na ulepszeniu forehandu, to poziom pewności siebie będzie spadać szybko. Przeciwnie. Jeśli spędzi 90% czasu podnosząc swoje umiejętności w zakresie forehandu, a następnie 10% czasu będzie trenował backhand, jego poziom pewności siebie wzrośnie. Także bardzo ważne jest, aby dawać zawodnikom pozytywne informacje zwrotne, począwszy od pozytywnych aspektów, aby zwiększyć pewność siebie związaną z obecnymi możliwościami, a następnie aby wyjaśnić, co można poprawić, aby zwiększyć pewność siebie związaną z przyszłymi możliwościami. Rozwijanie wszystkich innych umiejętności, technicznych, taktycznych, fizycznych i psychicznych, w oczywisty sposób podnosi także pewność siebie. Pod względem stanu umysłu zasadnicze znaczenie ma zachęcenie do rozwijania postawy, wszystko jest możliwe.